Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pułkownik rezerwy Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej GROM.
Jesteśmy w biurze w Warszawie, w miejscu pracy. Wielokrotnie rozmawiając z żołnierzami obecnymi czy byłymi sił specjalnych, mówi się o pracy, o profesjonalizmie. Jak trudno jest przestawić się z profesjonalizmu wojskowego, żołnierza liniowego, służącego w misjach bojowych, na profesjonalistę siedzącego w ładnym, nowoczesnym, wygodnym biurze?
Jak trudno? Jeżeli robiło się kiedyś dobrze rzeczy i wykonywało się dobrze, a powiem szczerze, nawet lepiej obowiązki służbowe, siły specjalne mają to do siebie, że są tak zwane mission oriented i zadania, które wykonujemy, do nich bardzo dobrze się przygotowujemy, dokonujemy głębokiej analizy tego środowiska, w którym mamy działać i przygotowujemy jak najlepszy plan w oparciu o jak najlepsze środki logistyczne, techniczne. Więc podchodzimy z pełnym zaangażowaniem do wykonywanych zadań. Myślę, że po przejściu do cywila, my żołnierze, nie tylko żołnierze sił specjalnych, chcemy też jak najlepiej dalej te zadania wykonywać. One niestety nie dostarczają tyle emocji, tyle adrenaliny, co nasze działania, kiedy byliśmy żołnierzami. Więc musimy zdecydowanie zwolnić tempo operacyjnego naszego działania. Natomiast do każdego projektu, do każdej czynności, którą u siebie w firmie wykonuję, podchodzę z jak największym zaangażowaniem.
I z takim zaangażowaniem podchodziłeś do misji, do kolejnych misji, kolejnych wyjazdów, bo w swojej karierze, w swojej historii masz ich ładnych kilka. Byłeś seryjnym misjonarzem, jak to się ładnie określa?
No tak, ja myślę, że do misji podchodzimy jeszcze z większym zaangażowaniem niż do tych działań, które wykonujemy tutaj na terenie kraju. Dlaczego? Bo misje to jest przygoda dla nas, żołnierzy sił specjalnych, którzy jak gdyby dedykowani są do działań w bardzo trudnym środowisku, w środowisku niesprzyjającym, gdzie działamy samodzielnie, bardzo często bez jakiegoś wsparcia. I nie myślę tutaj o wsparciu technicznym, ale czy logistycznym, ale też wsparciu wywiadowczym i szeroko rozumianym innym wsparciu. Musimy działać samodzielnie i na te samodzielne działania się przygotowujemy, więc wylot na misję był spełnieniem pewnych marzeń tych naszych już nie chłopięcych, ale profesjonalnych żołnierzy, że nagle możemy sprawdzić nasze możliwości, umiejętności w realnym działaniu bojowym.
I nie wierzę, że zawsze się sprawdzało. To znaczy, to nie są filmy przygodowe.
To nie są filmy przygodowe i dokładnie zgadzam się z tym, że nie zawsze się sprawdzało i nie zawsze poszło tak, jak miało pójść. Środowisko, w którym prowadziliśmy operacje, czy to Haiti, a to jest misja z 1994 roku, wielonarodowa, w której miałem okazję uczestniczyć, czy też misje Narodów Zjednoczonych, a ja brałem udział w takiej w latach 96-98 we wschodniej Slawonii, to jest byłej Jugosławii, czy też misja OBWE w Kosowie, Macedonii, w której brałem udział w 1999 roku. Następna misja w Iraku w 2003-2004 roku, również w środowisku międzynarodowym, czy kolejne potem wyjazdy do Afganistanu. Każda z nich się różniła, każde środowisko się różniło i każde nasze działanie się różniło. Jedno natomiast jest pewne, że można przygotować sobie jak najlepszy plan, ale bardzo często ten plan zaraz po wyjściu z bazy był już nieaktualny, gdyż przeciwnik zachował się inaczej niż my byśmy chcieli. Aczkolwiek przygotowujemy różne wersje działań. Zawsze jesteśmy przygotowani na najgorszą możliwą sytuację, jaka się pojawi. To zawsze jest coś, co nas zaskoczy. Natomiast jeżeli działa się według pewnych wytrenowanych procedur, bardzo łatwo można nie pozwolić się zaskoczyć i przejść do efektywnego działania.
To to, co mówisz, jest cały czas strasznie, strasznie profesjonalne i takie poukładane, bardzo żołnierskie. Też w końcu byłeś dowódcą odpowiedzialnym za życie, za zdrowie swoich żołnierzy, ale gdzieś tam obok tych procedur, obok tego wszystkiego i tego planowania, przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. Gdzieś są emocje, gdzieś jest strach, nadzieja, radość. To w końcu nie jadą na misję roboty, to nie są drony. W związku z tym, jak to wszystko zebrać do kupy, zwłaszcza, że nie zawsze wszystko się udaje i ludziom też dzieje się krzywda.
Przede wszystkim trzeba to wszystko zebrać do tej przysłowiowej kupy zdecydowanie jeszcze przed wyjazdem na taką misję. Czyli im dłuższy, lepszy trening żołnierz przejdzie, tym łatwiej przyjdzie mu przystosować się i efektywnie działać w nowym środowisku operacyjnym. I tutaj my, żołnierze Gromu czy żołnierze Sił Specjalnych, przechodzimy naprawdę mordercze treningi strzeleckie, taktyczne. Treningi, które mają nas przygotować do działania w środowisku, gdzie wyjeżdżamy przed Afganistanem. Dostawaliśmy potężny zastrzyk informacji na temat tego, jak środowisko w Afganistanie wygląda, jak tam wygląda kultura, jak rozmawiać z ludźmi, na co zwracać uwagę, jakie pojawiają się zagrożenia, jeżeli mówimy chociażby o talibach, którzy przeciwko nam walczą. To samo mieliśmy w Iraku czy w Jugosławii. Im więcej tej informacji dostaniemy, im lepszy trening mamy, będziemy lepiej działać, nie wpadniemy w panikę. Nigdy nie będziemy działać jak roboty. To są emocje, zgadzam się, ale w naszym przypadku im więcej powtórzeń wykonamy, tym strach, który potem mamy przed oczami w związku z jakimś działaniem, nie powoduje, że wpadamy w panikę, a ten strach wyostrza nasze zmysły. Widzimy więcej, czujemy więcej i potrafimy przewidzieć pewne ruchy przeciwnika i efektywnie działać. Wiem, że to bardzo tak sztucznie wygląda, to co mówię, ale taka jest prawda. Im żołnierz lepiej wyjedzie na misję przygotowany, a takie przygotowanie my jako żołnierze Sił Specjalnych dostawaliśmy, tym lepiej będzie działać.
Nie, to nie brzmi sztucznie, bo to jest rzeczywistość pracy i profesjonalizmu, który wykonujecie. Natomiast życie na tym się nie kończy. I cały czas mówimy o przygotowaniu na wyjazd, a przygotowanie na powrót?
Wiesz, może zanim o tym powrocie opowiem, to przyszła mi jedna z takich operacji, którą uważam za jedną z największych klęsk Gromu, za naszą taką Magdalenkę. To jest śmierć kolegi, śmierć kapitana Woźniaka w trakcie jednej z operacji. Bo faktycznie wszystko było przygotowane, większość rzeczy była przewidzianych, ale strzały zza kotary, zza koca oddane przez taliba, nie chcę powiedzieć zaskoczyły wszystkich, ale były na tyle poważne, że chłopak zginął, a rzucone granaty spowodowały odniesione rany u 9 żołnierzy, rany kończyn dolnych. I nagle w tej sytuacji, kiedy to z myśliwych stajemy się zwierzyną, trzeba podjąć racjonalne działania. I to, jak żołnierze byli wyszkoleni wcześniej, pozwoliło im na odciągnięcie, jeszcze nie wiedzieli, że już zwłok swojego kolegi, ale odciągali chłopaka, mając nadzieję, że on wciąż żyje, ratując jego życie. Odciągali go pod ogniem. Mogli być tak samo ranieni. To spowodowało, że zajmujesz się swoimi rannymi jak najszybciej, udzielasz im jak najlepszej pomocy, jednocześnie prowadząc ogień i osłaniając swoją grupę. Jako że sytuacja była bardzo dynamiczna, a następuje rozkaz do odwrotu, wycofania, policzenia właśnie swoich strat i sprawdzenia, czy w ogóle dalej można tą operację wykonywać. No nie było sensu. I ja na rosomakach po jakimś czasie większość ekipy wróciła do bazy w Gazni. Terrorystę można dopaść, dopadnięto go później. Tu z tym nie ma problemu. Natomiast emocje, które wszyscy mieli, one faktycznie udzieliły się potem i to zejście tych emocji z ludzi jest bardzo, bardzo nieraz różne. Ale rozmawiałem z nimi wielokrotnie. Śmierć kolegi na pewno wstrząsnęła wszystkimi. Poniesiona klęska na pewno wstrząsnęła wszystkimi. Natomiast tą klęskę bardzo szybko przekuto w coś nowego. Nie można stanąć w miejscu, nie można usiąść i rozpaczać, trzeba natychmiast przejść do działania, więc za chwilę były kolejne operacje. Doleciało z Warszawy wzmocnienie tak, aby znowu Task Force mógł te operacje wykonywać w pełnym składzie i skutecznie. Dla nas to też była nauczka, że należy zmienić troszeczkę działania, że należy zmienić taktykę, że przede wszystkim należy zacząć szkolić operatorów do wspólnego działania z psami bojowymi. I stąd pojawił się pomysł, aby w jednostce pojawiły się psy tak zwanego podwójnego zastosowania, czyli psy, które wynajdują ładunki wybuchowe, ale jednocześnie są szkolone do agresji i działania wspólnie z grupą w pomieszczeniach. I w wielu późniejszych operacjach te psy pierwsze wchodziły na teren obiektu, pierwsze rzucały się na podejrzanych i te psy w innych jednostkach brytyjskich czy amerykańskich ponosiły bardzo ciężkie straty, ale ich działanie ocaliło wiele istnień ludzkich. Więc nie jest nigdy tak doskonale, nie jest oczywiście tak, jak powiedziałem, że żołnierz sił specjalnych jest tak dobrze wyszkolony, że nic go nie zaskoczy. Potrafią sytuację zaskoczyć, ale chodzi o to, aby przejść do jak najszybszego działania, żeby to zaskoczenie, które mamy, nie spowodowało paniki, wycofania się, zastygnięcia, tylko żeby iść do przodu i wykonać swoją operację skutecznie.
W takim razie powroty, bo tu cały czas mówimy o byciu przygotowanym na działania, na moment też zaskoczenia, reakcji. Natomiast trudno nie odnieść wrażenia, że jak trudne misje by nie były, to ogromne straty żołnierze ponoszą po powrocie. Nie fizyczne, ale psychiczne, osobiste, rodzinne. To wiemy, zresztą to są doświadczenia nie tylko polskiej armii, ale to pewnie po raz pierwszy opisano na tak ogromną skalę po powrotach Amerykanów z Wietnamu chociażby. Jak wygląda przygotowanie na powrót do domu?
Trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, zwłaszcza jak wygląda przygotowanie, bo wracałem z wielu misji do domu, wracałem jako kawaler, a potem wracałem jako mąż. Później wracałem jako ojciec. Ale nigdy nie zastanawiałem się wcześniej, jak się przygotować do tego. Wydawało mi się to takie naturalne, ale po latach mogę stwierdzić, że to wcale nie jest naturalne, że to jest ogromny wysiłek. Dlaczego? Wiesz, my z tej misji nie zawsze chcemy wracać. My jesteśmy tam i robimy to, co lubimy. Działamy pod wielką adrenaliną, robimy ciekawe operacje i jesteśmy zżyci ze sobą w grupie. To życie na misji jest bardzo poukładane. Mamy jedzenie, mamy spanie, mamy dobry sprzęt, wykonujemy niesamowite operacje i czujemy się naprawdę dobrze. I to jest tak, jak pozbawić dorosłego mężczyznę jego jakiejś ulubionej zabawki. Ale wracamy do domu, lekko wystraszeni, mam wrażenie, zmieniamy środowisko gwałtownie, bo powrót, wiesz, jaki jest, szybki. Wysiadasz z samolotu i praktycznie po kilku godzinach jesteś już w objęciach rodziny i musisz się momentalnie przestawić na ten spokój i ciszę, która jest dookoła. Pierwszym jest euforia, wszyscy cię witają, rzucają cię na szyję, są ściski, łzy. Po kilku dniach przychodzi głębsza refleksja i nagle też widzisz, bardzo często widzisz, że wszystko w domu jest już poustawione. Że ty stajesz się takim elementem, który czasami nie ma prawa głosu, bo po co? Tu wszystko działa. A ty byś chciał jakieś swoje porządki wprowadzić. Żona ci na to nie pozwala. Nie, to ma być tak. I widzisz, że przez te 6 miesięcy, czy nieraz dłuższe okresy, dom działa sprawnie, dzieci są zaopiekowane, wysyłane do szkoły, dom jest czysty, jest tak, jak być powinno. Ale ty czujesz się czasami obcy. Nagle ta twoja długa nieobecność powoduje, że wszyscy się już do tego przyzwyczaili. Oczywiście cieszą się, że jesteś, ale to wszystko działa bez ciebie. I to budzi taką największą refleksję. A bardzo często w wielu przypadkach różnego typu kłótnie. Nie? Ja jestem, ja chcę coś tutaj zrobić, znaczyć, ale po co, nie? Natomiast byłem też świadkiem powrotów wielu swoich żołnierzy do Polski i problemów z tym związanych, rodzinnych. kończących się awanturami, kłótniami, rozwodami. Byłem świadkiem powrotów żołnierzy, którzy byli ranni na misjach. Witaliśmy ich wszystkich na Okęciu, odwoziliśmy do szpitala i tutaj dochodziło bardzo często do nieprzyjemnych scen, bo to nie rodzina, ale to personel medyczny naszych szpitali wojskowych witał naszych rannych żołnierzy, mówiąc do nich: masz, najemniku, za swoje, za to, co zrobiłeś. Jeżeli nie ma szacunku do tego, co Wojsko Polskie robiło, a nie wyjechało na misję, bo samo chciało, tylko zostało tam skierowane w konkretnym celu przez nasz rząd, przez polityków, jeżeli ludzie w ten sposób traktowali naszych rannych, to budziło mój opór i to budziło moją reakcję, że stawałem twarzą w twarz z dyrektorem szpitala i mówiliśmy sobie, co o tym wszystkim myślimy, bo poważnymi, mocnymi słowami. Nie pozwolę nigdy i nie pozwoliłem, żeby moi żołnierze byli tak traktowani i byli tak krzywdzeni.
Wybacz pytanie, najwyżej na nie odpowiesz, ale nie tylko znasz to z doświadczeń i obserwacji własnych żołnierzy, ale sam poniosłeś osobistą cenę zapewne swojej służby, a może też wyjazdów. To miało związek z tym, że rozszedłeś się na przykład z żoną?
Być może gdzieś głębiej tak, bo jednak wszyscy się zmieniamy. Zaczynamy inaczej traktować życie i zaczynamy inaczej tak patrzeć na to życie. I gdzieś w głębi serca myślę, że na pewno moje operacje poza granicami państwa miały wpływ na to, jak zachowałem się później i co robiłem.
A po odejściu z wojska, znowu wróćmy do tej przestrzeni, w której jesteśmy, bo siedzimy w biurze, białe biurko, laptop, trochę pamiątek z wojska dookoła, zdjęcie operatorów przy Ospreyu amerykańskim, stary hełm. Można się tutaj odnaleźć? Czy to jest też próba znalezienia tego, co było, ale już w środowisku cywilnym, czyli wykorzystania też tego kapitału, który masz?
Ja z tego wojska nie za bardzo chciałem odchodzić. To jest raczej polityka, która zmusiła nas do odejścia, do rozstania się z mundurem. Ja na to odejście do końca nie byłem gotowy, gdyż, tak jak powiedziałem, nie planowałem szybkiego odejścia z wojska. A okej, nie mam mnie już w służbie, potoczyło się życie, jak się potoczyło. I to jest tak, że nagle zostajesz sam. I że wszyscy ci, którzy wcześniej klepali ci po plecach, bo piastowałeś jakieś stanowisko, obiecywali wiele ciekawych posad, jak odejdziesz, nagle ich nie ma. Nagle już jak gdyby nie są tobą zainteresowani. Cieszę się bardzo, że trafiłem tutaj, bo to są też znajomi z lat służby, z którymi gdzieś się przecięliśmy na naszych szlakach, czy to szkoleniowych, czy bojowych. I to dzięki nim siedzę w tym biurze i działamy razem. Jakby nie było, jest to związane, ta nasza działalność, z obroną, z wojskowością. Mamy kontakt z wojskowymi, mamy kontakt z różnymi jednostkami. Zajmujemy się dostarczaniem sprzętu i usług szkoleniowych, czy też logistycznych. W jakiś sposób czujemy się wciąż związani z armią, czujemy się związani z wojskiem, no ale to już nie jest ten speed, to nie jest już ta prędkość operacyjna, ta adrenalina, którą kiedyś mieliśmy.
Bo tutaj pojawia się pytanie o przyszłość. To znaczy, nie wchodząc w bieżącą politykę, bo nie o tym rozmawiamy. Natomiast czy widzisz szansę dalszego, lepszego wykorzystywania twoich doświadczeń, twoich umiejętności i też ludzi takich jak ty?
Oczywiście, że widzę szansę wykorzystania nas przez państwo, ale polityka jaka jest, taka jest, więc jak gdyby nie po drodze nam, czy raczej państwu z nami, dlatego działamy w prywatnych biznesach. Widzę wykorzystanie nasze w różnego typu strukturach związanych z bezpieczeństwem, gdzie można zatrudniać byłych wojskowych, jakby nie było specjalistów w konkretnych dziedzinach. No, całe życie zajmowałem się zwalczaniem terroryzmu, szkoleniem w tym zakresie, zakupami sprzętu z tym też związanymi. I ja też sam się szkoliłem, wykonywałem wiele ćwiczeń związanych z tą dziedziną. Gdzieś ten terroryzm, antyterroryzm jest mi w jakiś sposób bliski. Byłem do tego przygotowywany przez 30 lat. I mam wrażenie, że te wiadomości, które mam, doświadczenie, którego nabyłem, można było wykorzystać lepiej w strukturach państwowych. No jest jak jest.
A jak bliskie utrzymujesz relacje z byłymi żołnierzami? Czy są takie relacje, czy jest, już pomijając kwestie polityki, jakieś systemy, metody jednak zachowywania ciągłości doświadczeń, dzielenia się doświadczeniami po to, żeby nie wymyślać za każdym razem prochu od nowa, żeby dzielić się, chociażby rozmawiać o rzeczach tak wydawałoby się prozaicznych jak powroty, które jak widzimy i jak wiemy, wcale prozaiczne nie są.
Wiesz, my nie lubimy rozmawiać o naszych problemach rodzinnych i ja, jest to ostatnia rzecz, chyba że masz naprawdę bardzo bliskiego kumpla, przyjaciela, to tak, dzielisz się tymi rzeczami. Mimo wszystko w tym naszym środowisku, a spotykamy się dosyć często w większych lub mniejszych grupach, regularnie spotykamy się w połowie czerwca, wtedy kiedy jest święto jednostki. No od kilku lat nie możemy spotykać się w jednostce, ale to ze względu na COVID, prawda, i te wszystkie ograniczenia. Natomiast spotykamy się poza jednostką, spotykamy się przy okazji Grom Challenge organizowanego przez naszych kolegów, przy okazji świąt wielkanocnych czy Bożego Narodzenia. I za kilka dni mamy kilka zaplanowanych takich spotkań w sporych grupach, więc ten kontakt jest utrzymywany. Poza tym ludzie, którzy odeszli, mam wrażenie, że całkiem dobrze sobie radzą. Pozakładali firmy, które zajmują się szkoleniami strzeleckimi, firmy też, które dostarczają sprzęt, są innowatorami. Wiele startupów się pojawiło, w których wykorzystywane są ich doświadczenia i wiedza techniczna, jaką nabyli w trakcie lat służby. I robią to naprawdę z dużym powodzeniem. Więc podsumowując, tak, spotykamy się, utrzymujemy kontakt, wymieniamy się doświadczeniami, a mniej więcej wiemy, kto gdzieś tam jakie ma problemy, ale no nie staramy się ingerować, prawda? Jeżeli komuś jest potrzebna pomoc, to wiemy i takiej pomocy udzielamy. Mamy założone fundacje, które wspomagają byłych żołnierzy, nie tylko GROM, ale byłych żołnierzy z jednostek specjalnych. Zajmujemy się pomocą w przypadku, gdy ktoś ma problemy związane z jakimiś chorobami. Zbieramy środki, organizując akcje charytatywne. Organizujemy różnego typu biegi. Działam w kilku fundacjach i też jako były dowódca mam wrażenie, że ciąży na mnie pewien obowiązek scalania wszystkich ludzi, a rozmowy z nimi i no, reagowania, jeżeli są w potrzebie.
A zostają też po tych misjach zagranicznych kontakty międzynarodowe? Bo przecież działaliście w środowisku międzynarodowym. Ty masz też odznaczenia międzynarodowe. Czy to da się też dalej przełożyć i wykorzystać już w życiu po życiu wojskowym?
Jak najbardziej. Te kontakty, które mamy z czasów naszych działań i szkoleniowych, i bojowych w Afganistanie czy w Iraku, mają bardzo ważne znaczenie. Czy to żołnierz amerykańskich, sił specjalnych czy brytyjskich, kiedyś też odchodzi na emeryturę. Działa w jakichś korporacjach, działa w jakichś firmach. Jest tutaj duża wymiana wiedzy i doświadczeń. Wielu naszych byłych żołnierzy wyjechało za granicę i prowadzi jakieś szkoleniowe działania w Afryce czy też na Bliskim Wschodzie. Dzięki właśnie tej znajomości, bo ktoś kiedyś nas widział w działaniu, powiedział, wow, jesteście good guys, nie? Prawda? Jesteście dobrze wyszkoleni i bardzo dobrze działacie. I mają do nas zaufanie. Wiedzą, że biorąc chłopaków z polskiego gromu czy z polskich sił specjalnych, dostaną dobry jak gdyby materiał na to, żeby prowadzi gdzieś tam szkolenia dla jakichś krajów, tak jak powiedziałem, w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Te kontakty są, pomagamy naszym kolegom z innych sił specjalnych organizować chociażby konferencje i taka miała miejsce w październiku. Wielka konferencja sił specjalnych zorganizowana przez Global Special Operations Foundation. Jakby nie było prowadzona ta fundacja jest przez jednego z byłych oficerów 10. Grupy Sił Specjalnych, z którym znamy się od lat ponad 20, z którym nie tylko na misjach bojowych byliśmy, ale na pierwszych naszych szkoleniach wspólnych z siłami specjalnymi, z Zielonymi Beretami tutaj w Polsce w połowie lat 90.
Seria podcastów Daleko od domu została przygotowana ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO. Rozmawiał Jarosław Kociszewski. Wsparcie merytoryczne Przemysława Wójtowicza. Realizacja Free Range Productions.